Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o sytuacji na Ukrainie. Naszym gościem jest Krzysztof Nieczypor, ekspert z zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
11 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o zwolnieniu z funkcji szefa biura prezydenta Andrija Bohdana. Zastąpił go na tym stanowisko Andrii Jermak. Z pozoru to może wydawać się, że nie jest to jakaś wielka dymisja, ale w realiach ukraińskiej polityki szef prezydenckiego biura, no, to taka szara eminencja.
Tak, zgadza się. Biuro Prezydenta Ukrainy to rzeczywiście dość istotny organ w systemie władzy ukraińskiego państwa. Spoglądając na historię osób, które obejmowały te stanowiska, to na przykład Wiktor Medwedczuk, Serhii Lewoczkin. Medwedczuk to była osoba, która była odpowiedzialna na przykład za politykę wewnętrzną za czasów Leonida Kuczmy, jednego z poprzednich prezydentów Ukrainy. Serhii Lewoczkin to była osoba z kolei, która dzierżyła stery polityki wewnętrznej za czasów Wiktora Janukowycza. Więc rzeczywiście to stanowisko wiąże się z dosyć szerokimi kompetencjami jako właśnie takiej osoby najbliższej do prezydenta Ukrainy, chociaż tutaj należy na marginesie powiedzieć, że ta funkcja została przemianowana w zeszłym roku tuż po nominacji prezydenta Zełenskiego. Wcześniej to była administracja prezydenta, natomiast teraz jest to biuro prezydenta Ukrainy. I tu może zatrzymamy się dosłownie na chwilę, ponieważ to dosyć istotne z powodów między innymi tejże dymisji, która nastąpiła kilka dni temu. Ta zmiana, przemianowanie tej instytucji związane jest właśnie z poprzednim szefem tego organu, Andrijem Bohdanem, który za czasów Wiktora Janukowycza był jednym z członków właściwie rządu premiera Mykoła Azarowa i w związku z tym podpadał pod ustawę lustracyjną przyjętą po rewolucji godności po Euromajdanie i w związku z tym nie mógł sprawować funkcji publicznych przez kilka lat. No więc, ponieważ był on postacią, która wprowadziła Wołodymyra Zełenskiego w świat polityki, jak sam stwierdził, to on namówił wówczas aktora do tego, żeby startował w wyborach prezydenckich. No więc musiano coś z tym fantem zrobić. No i takim wybiegiem, które pozwoliło na to, żeby Andrij Bohdan pozostał w polityce i zajął kluczowe stanowisko w nowym rozdaniu systemu ukraińskiego państwa za Zełenskiego, to właśnie było to przemianowanie na Biuro Administracji Prezydenta. I dzięki temu, że to nie jest już administracja, a biuro, no to wówczas już Andrij Bohdan nie podpadał pod tą ustawę, w związku z tym, że tego Biura Administracji Prezydenta jako takiego organu nie był, ono nie było wymienione już w tej ustawie lustracyjnej.
Chociaż może powiedzmy, co było konkretnie przyczyną dymisji Andrija Bohdana?
Dymisja Andrija Bohdana właściwie była od kilku tygodni oczekiwana. Właściwie od października, listopada Andrij Bohdan przestał pojawiać się u boku Wołodymyra Zełenskiego, co było dość znamienne i symptomatyczne, zważywszy na to, że właściwie od początku prezydentury Zełenskiego Andrij Bohdan był osobą, która właściwie nie odstępowała nowego prezydenta ani na krok. To było dość zresztą szeroko opisywane i było obiektem różnego rodzaju memów, takim właściwie obiektem żartów ukraińskiego społeczeństwa. Andrij Bohdan nawet w takich wyjazdach służbowych Wołodymyra Zełenskiego był jakby przylepiony do ucha Zełenskiego, tłumacząc mu, wyjaśniając, podpowiadając różne wskazówki, w jaki sposób powinien się zachowywać, co powinien mówić. To nawet weszło do takiego kanonu memów na Ukrainie, w którym właśnie Bohdan nachyla się nad uchem prezydenta Zełenskiego. Istniało nawet takie powiedzenie, że właściwie cała reszta ekipy Zełenskiego walczy o dostęp do lewego ucha Zełenskiego, ponieważ na prawe całkowity monopol posiada Andrij Bohdan. To była osoba, która wprowadziła Zełenskiego w te arkana polityczne ukraińskiego państwa. No i co też się stało, że stracił on właściwie swoją pozycję?
Bo jeszcze też powiedzmy, że on był też, oprócz tego, że wprowadzał Zełenskiego w świat tej polityki, to był jednak takim łącznikiem między prezydentem a Ihorem Kołomojskim.
Tak, Andrij Bohdan jest osobą związaną ze sceną polityczną na Ukrainie od wielu, wielu lat. był wziętym prawnikiem, który właśnie obsługiwał interesy Ihora Kołomoyskiego. Stąd na początku prezydentury Załańskiego domniemywało się, że właściwie Bogdan był tą osobą, która była istotnym dowodem w śledztwie, który miał dowodzić, że prezydent Załański jest w bezpośredni sposób związany z oligarchą Kołomoyskim, nie tylko poprzez swoją karierę, nie tylko poprzez swój biznes producenta i aktora studia Kwartał 95, który był wyświetlany, właściwie który jest jeszcze wciąż wyświetlany na kanale telewizyjnym należącym do Kołomoyskiego, czyli 1+1, ale również właśnie osoba Bogdana była tym bezpośrednim łącznikiem już personalnym, który łączył Załańskiego z Kołomoyskim. Oczywiście obaj panowie i zarówno Załański, jak i Bogdan stwierdzali, że oprócz kontaktów biznesowych, które zresztą już zerwali, nic ich nie łączy z Kołomoyskim, no ale sam zainteresowany, czyli oligarcha, który stara się wciąż wpływać na bezpośrednio na politykę wewnętrzną na Ukrainie, stwierdzał wręcz coś przeciwnego, że wciąż Bogdan pozostaje jego prawnikiem, wiążą ich ścisłe relacje. Tak więc rzeczywiście kontrowersje wokół tych personaliów, wokół personali Andrija Bogdana było wiele. No i był on z tego powodu, to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, pewnego rodzaju ciężarem wizerunkowym na prezydenturze Załańskiego. Załański od początku właściwie był osobą, która obiecywała deoligarchizację systemu państwowego na Ukrainie. No i taka osoba jak Andrij Bogdan przeczyła tym obietnicom i nie sprawiała wrażenia nie do końca czystych i jasnych zamiarów nowej ekipy prezydenta Ukrainy.
Sam Andrij Bogdan to jest też taki człowiek, który ma taki specyficzny styl bycia. On też chyba nie do końca podobał się społeczeństwu, no i samemu prezydentowi.
Właściwie chyba nie ma osoby na Ukrainie, której Andrij Bogdan w jakikolwiek sposób nie nacisnąłby na odcisk. On sam jest osobą dosyć szeroko znaną, posiadającą kontakty, dojście do poszczególnych polityków i ważnych osób ze świata biznesu, więc on był tą osobą rzeczywiście potrzebną na początku prezydentury Załańskiego po to, żeby wprowadzić noworysza, jakim był aktor i producent Załański, w te właśnie arkana sceny politycznej Ukrainy. Ale on, sam Andrij Bogdan, rzeczywiście swoją osobowością, sposobem bycia, narażał się wielu osobom, przede wszystkim środowisku dziennikarskiemu. Zasłynął on nawet, zresztą mówiąc o dymisji, to trzeba sobie zaznaczyć, że to już jest druga dymisja Andrija Bogdana. Latem zeszłego roku również pojawiła się informacja o tym, że ma on zostać zdymisjonowany. Zresztą on przesłał mediom dokument, w którym podpisał swoją dymisję. No, oczywiście to było w ten sposób skonstruowane, żeby skompromitować ukraińskie media. Ta informacja okazała się kaczką dziennikarską. Ona pojawiła się w serwisach informacyjnych na pierwszych szpaltach gazet, że Andrij Bogdan został zwolniony. No, na drugi dzień Andrij Bogdan po prostu z uśmiechem powiedział, że media są skompromitowane i zupełnie niepotrzebne w komunikacji pomiędzy prezydentem a społeczeństwem. Taki był styl bycia Andrija Bogdana.
Ale to także generowało pewne konflikty w łonie samego biura prezydenckiego.
Tak, był skłócony przynajmniej z dwoma bliskimi do Załańskiego ludźmi. Mowa tutaj o Borysie Szefirowie i właśnie Andriju Jermaku, jego następcy. Andrij Bogdan był osobą, która również jest towarzysko związana z Załańskim, ale nie tak blisko jak jego bezpośredni koledzy z biznesu producenckiego, właśnie tak jak Jermak czy Szefir. No i on w tej konfrontacji z nimi, jak się okazuje, przegrał. Przede wszystkim dlatego, że Andrij Jermak okazał się skuteczny pod względem najbardziej takich palących problemów związanych z prezydenturą Wołodymyra Załańskiego. Należy tutaj wspomnieć o jego udziale w uwolnieniu więźniów w Rosji i w separatystycznych republikach, te dwie wymiany więźniów, które odbyły się we wrześniu i grudniu zeszłego roku, no to był jeden z priorytetów w ogóle prezydentury. To znaczy od samego początku Zełenski podkreślał, że jego celem jego prezydentury jest rozejm na wschodzie Ukrainy, doprowadzenie do pokoju i zaprzestanie dalszych ofiar. Druga sprawa to udział Jermaka w zakulisowych rozmowach z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Mowa tutaj oczywiście o procedurze impeachmentu i rzekomym szantażu, jaki miał skierować wobec Zełenskiego amerykański prezydent, aby ukraińska prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko Joe Bidenowi, czyli prawdopodobnemu kontrkandydatowi do stanowiska prezydenta USA w najbliższych wyborach prezydenckich, oczywiście kontrkandydata dla Donalda Trumpa. Jermak spotykał się z Rudolfem Giulianim, czyli osobą blisko związaną z Donaldem Trumpem i starał się właśnie wygasić ten konflikt, tą awanturę wokół Zełenskiego i no, trzeba powiedzieć, że robił to skutecznie. Rzeczywiście Ukraina, co prawda w amerykańskich mediach była odmieniana przez wszystkie przypadki, jak również samo nazwisko Zełenskiego. Niemniej jednak sprawa nie wpłynęła bezpośrednio na relacje amerykańsko-ukraińskie, no co właśnie przypisuje się działalności zakulisowej mediacją i negocjacją i Andrija Jermaka.
Jermak przede wszystkim odpowiadał za te kwestie międzynarodowe, zewnętrzne, relacje zewnętrzne Ukrainy. Bogdan to człowiek specjalizujący się w tej polityce wewnętrznej. To oznacza jakąś zmianę priorytetów, jakichś kierunków działań?
Na konferencji prasowej Andrija Jermaka on został bezpośrednio o to zapytany, czy w związku z tym zmieniają się kompetencje jego dotychczasowej działalności. On stwierdził, że nie, że wciąż będzie zajmował się polityką międzynarodową, w tym przede wszystkim sposobami rozwiązania konfliktu na Donbasie, więc jak gdyby kompetencje dotyczące Jermaka nie zmieniają się. Natomiast to pytanie pozostaje, w jaki sposób teraz będzie realizowana funkcja kierownika biura prezydenta. Andrii Bogdan był właśnie osobą, która była odpowiedzialna za politykę wewnętrzną, czyli na przykład różnego rodzaju rozgrywki międzyfrakcyjne w parlamencie ukraińskim, pozyskiwanie większości dla przyjęcia ustaw, które były promowane przez Wołodymyra Zełenskiego i jego partię polityczną. To Andrii Bogdan jest twórcą, autorem tego pojęcia turboreżim, czyli tego przyspieszonego trybu przyjmowania poszczególnych ustaw. I to Andrii Bogdan był tym człowiekiem, który determinował członków frakcji Sługa Narodu do przyspieszonego głosowania. To wszystko było na głowie Andrija Bogdana. To osoby, która właśnie odnajdywała się w tych zokolisowych rozgrywkach międzypartyjnych. I to on był tą osobą, która była odpowiedzialna właśnie za zdobywanie większości dla tych ważnych z punktu widzenia PR-owego marketingu politycznego ustaw. I w związku z tym Andrii Jermak, jego osoba pokazywana w wydaniach wiadomości w głównych kanałach telewizyjnych, no był osobą, która rzeczywiście stała się popularna na Ukrainie. To on był pokazywany jako twórca, jako autor tych wydarzeń. Natomiast Andrii Bogdan był to postacią zakulisową, gdzieś tam zza pleców Wołodymyra Zełenskiego, wykonującą swoją pracę, już tak niewidoczną, nierozpoznawalną i nie tak popularną na Ukrainie. W związku z tym jego pozycja jako osoby no, mającej poparcie w ukraińskiej elicie politycznej, no w związku z tym malała. Natomiast rosła właśnie Andrija Jermaka. I to też jest pewien powód, dla którego być może Andrii Bogdan, mamy ku temu pewne przesłanki, przestał angażować się w wspieranie Wołodymyra Zełenskiego. Na początku stycznia on opublikował tak dosyć wieloznaczny wpis na Facebooku, składający się z jednego słowa. Nuda. Co się kryło za tym wpisem, trudno powiedzieć, ale wiążąc to z jego nieobecnością przy Wołodymirze Zełenskim, porównując to z jeszcze przed kilkoma miesiącami, to nagle, tak jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, on przestał się pojawiać i w czasie konferencji prasowych, i w czasie różnego rodzaju wizyt, w tym również za granicą. Nagle Bogdan zniknął i jeszcze do tego stwierdza, że nudzi się. No to spowodowało pewną falę spekulacji, co też mogło się wydarzyć. Pewnym kierunkiem w naszym analizowaniu, co też mogło się wydarzyć, jest sytuacja z końca stycznia tego roku, a mianowicie z dość głośnym skandalem politycznym związanym z podsłuchami zainstalowanymi w administracji premiera Ukrainy. Jak pamiętamy, pod koniec stycznia zostały opublikowane nagrania z narady premiera Honczaruka ze swoim gronem dotyczącym sytuacji gospodarczej w kraju.
No i tam padły takie słowa, z których niekoniecznie mógł być zadowolony sam prezydent, bo dosyć krytycznie premier wypowiedział się o jego kompetencjach gospodarczych. Nazwijmy.
Właśnie. No i to było pewnym powodem, dla którego zaczęto szukać właściwie, gdzie jest źródło tych podsłuchów. Kto jest za to odpowiedzialny? Kilka dni temu do kanału telewizyjnego 1+1, czyli tej stacji należącej do oligarchy Ihora Kołomojskiego, weszli przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i dokonali tam przeszukania. Przeszukanie odbyło się również w mieszkaniach kilku dziennikarzy tej stacji. No i okazało się, że nagrania, plik z nagraniem, w którym właśnie Honczaruk negatywnie wypowiada się o swoich, ale również o prezydentach kompetencjach w sferze ekonomicznej, no pojawiło się na komputerach właśnie tychże dziennikarzy tej stacji, w stacji w programu, który był prowadzony przez jednego z dziennikarzy tej stacji, będących jednocześnie posłem do parlamentu, do ukraińskiego parlamentu z partii Sługa Narodu, czyli tej prezydenckiej frakcji, osoby związanej również z Ihorem Kołomojskim bezpośrednio. Więc mamy podstawy przypuszczać, że pomiędzy Ihorem Kołomojskim a Wołodymyrem Zełenskim no toczy się, powoli rozpoczyna się pewna wojna podjazdowa. Wołodymyr Zełenski według wszelkich znaków na niebie i ziemi przestaje być już tą osobą, no, która uznaje Ihora Kołomojskiego za osobę nietykalną, albo przynajmniej taką, której należy się pewien okres ochronny w związku z interesami Zełenskiego jeszcze sprzed prezydentury, tudzież po prostu ich bezpośrednich relacji. Widać wyraźnie po tych wszystkich wydarzeniach, że drogi Zełenskiego i Kołomojskiego się rozchodzą. Tutaj chodzi przede wszystkim o kwestię prywatyzacji banku należącego do Kołomojskiego. Otóż ekipa Zełenskiego, w tym właśnie premier Honczaruk, forsują w tym momencie ustawę dotyczącą zakazu ponownej reprywatyzacji tego banku, na co bardzo liczy Ihor Kołomojski, do tego, żeby mu zwrócono należący do niego bank, prywatbank, który był największym prywatnym bankiem na Ukrainie w latach 90. i 2000, no, który oczywiście za sprawą jego machinacji, różnego rodzaju korupcyjnych schematów związanych z finansowaniem jego innych działań biznesowych, no, był bankiem, który przynosił straty i przyniósł w związku z nacjonalizacją tego banku ogromne straty dla ukraińskiego budżetu. No, zresztą nacjonalizacja tego banku była jednym z warunków przyznania kredytu dla Ukrainy przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co również świadczy o tym, jakim biznesmenem jest Ihor Kołomojski, jakich jakimi sposobami prowadzi on swój biznes. No niemniej jednak to właśnie Honczaruk stał się osobą, która stała się była na celowniku Ihora Kołomoyskiego. I w związku z tym no domniemuje się, że za tą akcją podsłuchów kompromitujących obecnego premiera stały właśnie osoby związane z Ihorem Kołomoyskim. Łącząc to z dystansowaniem się w tym samym czasie Andrija Bohdana od współpracy z Wołodymyrem Zełenskim, no możemy domniemywać, że jest to w jakiś sposób połączone.
No i co z tego wszystkiego wyniknie nie tylko dla polityki ukraińskiej i społeczeństwa ukraińskiego? No pewnie najbliższe tygodnie, miesiące na pewno pokażą. Do tego będziemy bez wątpienia jeszcze wracać. W Studiu Wschodnim rozmawiamy z Krzysztofem Nieczyporem ze Środka Studiów Wschodnich i do naszej rozmowy wrócimy za kilka chwil.